wybierał się w drogę, pewien człowiek przybiegł do niego i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał w koło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na te jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż się więc może zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Najpierw chciałem wam powiedzieć o takiej, na wstępie w ogóle, o jednej rzeczy. Bardzo czasem jest tak, że słuchamy jakiegoś kazania albo konferencji, bardzo dobrze ksiądz mówi i zna i grecki, i hebrajski, i porównuje słowa, i z geografii coś mówi, i z historii. I tak sobie myślimy, jak ja bym znał, wiedział tyle, co ten ksiądz, to ja bym rozumiał to Pismo Święte. I takie świetne rzeczy on mówi, ale ja nie wiem tego wszystkiego. Jakby nie mam dostępu przez to do tej treści, tej głębokiej, którą ten ksiądz, ten kaznodzieja wyciąga z tego. A u świętego Pawła dzisiaj słyszymy, że liście do Hebrajczyków, słyszymy dzisiaj, że żywe jest Słowo Boże i skuteczne. I jak myślicie, czy ono jest żywe i skuteczne dla mnie, który przynajmniej tak z pomocą komputera i słownika potrafię sobie jakoś tam z tekstem greckim poradzić, czy dla was, którzy niewiele wiecie o historii często, czy o geografii tamtych czasów, tamtych terenów, ono może być żywe i skuteczne, na ile to jest zależne od jakiejś wiedzy, którą mamy. Ja wam chciałem powiedzieć, rzeczywiście dla was żywe jest Słowo Boże i skuteczne. I czasem tak jest, że trzeba bardzo uważać z tym, że sami siebie uznajemy pod wpływem różnych tam mądrości, które słyszymy, za niezdolnych do właściwego odbioru Słowa Bożego, żeby Pan Bóg naprawdę do nas przemówił. Ja pamiętam właśnie taki przykład z tym uchem igielnym. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ucho igielne to była brama w murach Jerozolimy. I to była najmniejsza brama, którą człowiek mógł się przycisnąć, ale wielbłąd już nie. To znaczy, nie, tylko tak, ale wielbłąd, żeby się przycisnął przez tą bramę igielną, to musiał na kolanach przejść. Wiecie, wielbłąda da się tak na kolana zniżyć i on może w taki sposób się poruszać. I że Pan Jezus to mówi, że owszem, bogaty może przejść, ale z wielkim trudem na kolanach. Jak mnie oświeciło to wszystko i mówię sobie, no właśnie, a jak ja nie wiedziałem o tym uchu igielnym, to ja zupełnie tego nie rozumiałem. A potem się dowiedziałem, że nie było żadnej bramy, która się nazywała ucho igielne. Że to gdzieś w średniowieczu pojawia się pierwszy taki zapisek i w ogóle żadni archeologowie niczego takiego nie odkryli. Wiecie, czasem tak jest z tymi wielkimi takimi interpretacjami, które coś zakrytego, jakąś taką tajemnicę przed nami odkrywają, że tak naprawdę jak dobrze się temu przyjrzy jakiś specjalista, to Tam wcale nie ma tego, co wydaje się dla nas taką wielką, oświecającą mądrością. A tymczasem to, co się nam wydaje takim rzeczywiście najprostszym, najbardziej oczywistym sensem, wymaga nie właśnie jakiejś dodatkowej, wielkiej wiedzy i porównywania końcówek hebrajskich i tak dalej w wyrazach, tylko proszę się opiekować tymi ślicznymi dziewczynkami po lewej. Tylko wymaga tego, żebyśmy pogłębili to nasze rozumienie, głębiej się zastanowili nad czymś, co jest oczywiste. I takie oczywiste rzeczy, jakie tutaj są? Przychodzi do Jezusa pobożny chłopak. My nie wiemy, tutaj w tym tekście, który słyszeliśmy, nie ma, że to jest młodzieniec, natomiast w tej samej historii u świętego Mateusza, nie u Marka, tylko u Mateusza, jest powiedziane, że to jest młodzieniec. I teraz, o co on pyta? Jak osiągnąć życie wieczne? Ale więcej pyta, bo mówi się o tym, że Jezus odpowiada z kolei o Królestwie Bożym, że On chce osiągnąć Królestwo Boże. Pojawia się też słowo zbawienie. Te wszystkie rzeczy, życie wieczne, Królestwo Boże, zbawienie, my czasem odbieramy jako coś, co odnosi się do naszego życia po śmierci. Tutaj nie jest to takie jasne, bo mówi Jezus przecież, że sprzedaj wszystko, co masz, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Czyli on mówi, że już ten skarb w niebie będziesz miał nie jak umrzesz, tylko jeszcze zanim będziesz ze mną chodził, że to zbawienie gdzieś tam będzie się tutaj dokonywać. Tak samo jak sobie porównałem różne tam czasowniki właśnie w greckim tekście, to mówi ten fragment o czymś, co teraz się dokonuje, już. Jakaś zmiana. Wczoraj jechałem z Poznania, kawałeczek, jeszcze wam o tym opowiem, z Jurkiem. Wszyscy na niego mówią marynarz. Starszy człowiek, który od paru lat nie pije, ale większość swojego życia bardzo pił. I Jurek opowiadał mi właśnie, jak on teraz w tym życiu, które ma bez alkoholu, doświadcza takiego zbawienia. Wiecie, specjalnie tak mówię, zbawienie. Bo to chodzi o to, że kiedyś to on ciągle jakby od czegoś uciekał, gdzieś się budził, gdzieś się czegoś wstydził. On był potwornie, jak opowiada, wymęczony tym swoim pijaństwem. Teraz jak się budzi z rana, nie jest zmęczony, nie jest skacowany, to on od samego rana czuje zbawienie. I to jest coś takiego, czego rzeczywiście możemy i warto, żebyśmy pragnęli. I to jest pierwsza rzecz. Od tego wszystkiego to się zaczyna. Młodzieniec przychodzi i nie mówi do Jezusa, co ja mam zrobić, żeby po śmierci być w niebie, tylko on teraz bardzo chce doświadczyć, być w czymś, co jest takim, no wreszcie, zbawieniem. I teraz Jezus być może po to, żebyśmy się my o tym wszystkim dowiedzieli, albo uczniowie, bo on sam to wie. Pyta go o przykazania. Mówi, znasz przykazania przecież. Właściwie nawet nie pyta go, tylko taką sugestię robi. Mówi, znasz przykazania. Takie, no i co? I teraz ta odpowiedź młodzieńca, którą słyszeliśmy, że nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem w mojej młodości. Specjalnie z taką intonacją czytam, żebyście usłyszeli, ja tego przestrzegałem, ale to jeszcze nie wystarcza. Staram się, chodzę do kościoła, do synagogi, przestrzegam tych przykazań, staram się, ale to jeszcze nie jest zbawienie. To jeszcze nie jest to, czego ja bardzo pragnę, po co do Ciebie przychodzę. I w tym momencie Jezus patrzy na niego z wielką miłością. To jest podkreślone, że spojrzał na niego z miłością. A jak Ty przychodzisz do Jezusa, chociażby dzisiaj? Czy przychodzisz do Jezusa z takim pragnieniem, żeby doświadczyć zbawienia? Czy przychodzisz, żeby nie mieć grzechu, bo w niedzielę trzeba chodzić do kościoła? Ten młodzieniec przychodzi do Jezusa i Jezus patrzy na niego z wyjątkową miłością. Gdyby inaczej przyszedł, też by Jezus patrzył na niego z miłością. Nawet na faryzeuszy patrzył z miłością, jakiej gromił. Ale tutaj jest to podkreślone, że Jezusowi szczególnie się spodobało to pragnienie u młodzieńca, czegoś więcej. A Ty rozumiesz w ogóle, o jakie pragnienie chodzi, kiedy o tym mówię? Jak Ty rozumiesz takie zbawienie Bogu? I tutaj Jezus jakby zaprasza, daje mu taką odpowiedź. Dobrze, pierwsza rzecz bardzo ważna, żeby osiągnąć to zbawienie, pierwszy warunek bardzo ważny, spełniasz. Spełniasz ten warunek, że Ty chcesz nie tylko nie grzeszyć, ale Ty chcesz doświadczyć w swoim sercu, w swoim życiu mojego działania. Super. To teraz druga rzecz. Musisz zdać się na mnie, nie na to wszystko, co masz. Sprzedaj to wszystko, co masz. Jak się nie pozbędziesz tego, Jezus jemu mówi. Jemu w tamtym momencie mówi. Jak sprzedasz to wszystko, co masz, będziesz mógł zdać się na mnie. I znamy dalszy ciąg. Słuchajcie, a w ogóle skąd taki młody człowiek mógł mieć wiele posiadłości? Skąd to miał? Taki Elon Musk jest, który jak miał 12 lat sprzedał za $500 program, który napisał, potem między innymi założył PayPal, to do płacenia takie przez internet, Tesla Motors. Całkiem młody człowiek, który stał się wielkim milionerem. To ten młodzieniec taki był? Nie, w tamtym czasie nie było możliwości posiadania wielu posiadłości, bycia milionerem, jeżeli twoi rodzice nie byli milionerami. Jedyne, co można było w bardzo młodym wieku zdobyć wielkie bogactwo, to na jakichś łupieszczych wyprawach. Ale to, jak słyszymy, nie jest ten typ człowieka. On po prostu był z dobrej rodziny. I teraz popatrzcie, jak to wszystko się dzieje. Czemu, czy on, jak to jest, kiedy przychodzi nam do głowy taka myśl, takie pragnienie serca, że moglibyśmy naprawdę coś wielkiego zrobić. Ktoś tam pomyśli sobie, że pojechałby na misję do Afryki, tak na nieokreślony czas, albo że zaangażowałby się w coś. Kiedy są ludzie, którzy umieją pójść za tym, a kiedy są ludzie, którzy jak ten młodzieniec odchodzą smutni? Wczoraj rozmawiałem z takim człowiekiem na wsi pod Poznaniem. Rozmawiałem z panem Tomaszem Sadowskim, z jego żoną, panią Basią. W 1989 roku pan Tomasz Sadowski do swojego domu sprowadził 16 bezdomnych, żeby z nimi mieszkali. Żona w ciąży, małe córki, a on sprowadził do domu 16 bezdomnych i z nimi zamieszkał. I wszyscy mówili, ty chcesz zniszczyć tą rodzinę, co ty robisz dla tych dzieci? Przecież to są niebezpieczni ludzie. Jeden 16 lat w jakimś bunkrze niemieckim mieszkał. Przecież to są ludzie, którym nie możesz ufać. A on był uparty w tym, co zaczął robić. I wyobraźcie sobie dzisiaj, po ponad 20, po około 25 latach od tego momentu, wczoraj właśnie zwiedzałem jedno z gospodarstw. Na tym gospodarstwie mieszka 80 bezdomnych. Jest to ogromne gospodarstwo. Oni sami uprawiają ziemię, pasą kozy, produkują ser, sprzedają, wyciskają tam, nie wiem, sok z aronii. Co się da, to robią, prawda? I przychodzi tam całe mnóstwo ludzi bezdomnych, którzy po kilku latach są gotowi do tego, żeby wrócić do społeczeństwa. To jest jeden z wielu ośrodków. Kilkadziesiąt centrów integracji społecznej w Afryce w tej chwili. Pan Tomasz został wodzem jakiegoś plemienia afrykańskiego. Przyjechał jakiś tam wódz i wręczył mu, nie wiem co tam się wręcza, zdechłą sowę i to był symboliczny tam znak, że on staje się wodzem i to jest zaproszenie, żeby polscy specjaliści od walki z bezrobociem i bezdomnością pomogli w Afryce. Kiedy pracowaliśmy w Londynie z naszymi studentami w tym roku, mieszkaliśmy właśnie w jednym z domów tej Fundacji Barki w Londynie. Ponad, zdaje się, 5 milionów złotych w tej chwili jakby kapitał tej fundacji, która cały czas pomaga, działa, rozwija się, a zaczęło się od takiej niezwykłej rzeczy sprowadzenia kilkunastu bezdomnych do domu. I pytałem córki pana Tomasza, pytałem Ewy, jak to jest możliwe? Przecież no, wymyślić coś takiego, no pomyślcie, każdy z was niech sobie pomyśli, to jest masa takich praktycznych problemów. Ewa mówi, bo Tomasz był synem dyrektora PGR i on z nim wszędzie jeździł i przyglądał się i pytał się, a jak się hoduje kozy, a jak się orze, a jak to, a jak tamto, jak się to wszystko robi. I oprócz tego impulsu, że człowiek ma serce i bardzo chce pomóc innym, to był po prostu niezwykle, ale to niezwykle zaradny człowiek. Młodzieniec, który jest z dobrego rodu i ma bardzo, bardzo dużo ma bardzo dużo posiadłości po rodzicach, jest totalnie uzależniony od systemu. On nie jest sobie w stanie poradzić bez tego, co mu jest zapewnione. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważna taka prawda dla nas samych, dla chrześcijaństwa. Jeżeli jesteś uzależniony od swoich posiadłości, bo to nie muszą być wielkie pieniądze, wielkie bogactwa, możesz być uzależniony od swojej wizji przyszłości, od swojego kierunku studiów. Możesz być uzależniony od ocen, czy będą dobre, czy nie, od układów z profesorami, od bardzo różnych rzeczy możesz być uzależniony. W tym momencie Pan Jezus może Ci mówić 50 rzeczy. Nie jesteś w żaden sposób w stanie przestać się opierać na tym, co masz. I wiecie, taka bardzo, bardzo praktyczna sprawa. Popatrzcie, jeżeli jesteśmy, mówię przede wszystkim teraz, przede wszystkim do ludzi młodych, ale chyba nie tylko, bo to jest jakby nauka dla całego społeczeństwa. Jeżeli nie umiemy osadzić kołka w ścianie i powiesić szafki, to jesteśmy zdani na nasze pieniądze, na nasze zarabianie po to, żeby wezwać specjalistę. To jest dokładnie odwrotna, dokładnie taka sprawa jak z tym młodzieńcem. Nie jesteśmy zdolni ruszyć za Panem Jezusem, jeżeli brak nam szerokiego wachlarza bardzo podstawowych umiejętności. Nie jesteśmy w stanie wejść w sytuację, nie wiem, jakiegoś sporu, bronić kogoś, jeżeli sami jesteśmy niepewni, czy w ogóle umiemy jakkolwiek walczyć. Nie chodzi koniecznie o walkę wręcz, chociaż być może też, ale że umiemy się bronić i wchodzić w konfrontację z ludźmi. Nie chodzi o to, żeby nagle, nie, wyrwać murą zęby krat i zacząć, nie wiem, podjąć wyprawę na Syberię. Jak Pamiętacie, być może niektórzy z Was oglądali film Skazani na Shawshank, jak ten człowiek młoteczkiem, małym łyżeczką kopał przez lata tunel, przez który uciekł. Teraz, już teraz, jesteś powołany przez Pana Jezusa do tego, że jeżeli tylko widzisz takie ślady nieporadności w swoim życiu, które powodują, że nawet może sobie czasem pomyślisz o rzeczach, które mógłbyś i chciałbyś zrobić dla Niego, to już dzisiaj możesz zacząć kopać tunel. Zacząć myśleć o tym, nie tylko jak skończyć swoje studia z dobrymi ocenami i w jaki sposób potem, nie wiem, ewentualnie przejść kolejny level tam w grze komputerowej, ale jakie są te praktyczne rzeczy, których możesz się uczyć, nie wiem, żeby w przyszłości założyć gospodarstwo dla bezdomnych albo w jakiś inny sposób rzeczywiście ruszyć w życiu i robić ważne rzeczy. Kop tunel. Po drugie, szanuj swoją frustrację. Jeżeli widzisz, że nic nie możesz, wkurzaj się na to, że nic nie możesz. Jeżeli widzisz, że nie umiesz sobie poradzić, że jesteś zamknięty w jakimś systemie, jesteś w pracy, której nienawidzisz, chciałbyś zmienić ją, ale nie wiesz jak, nie wiesz co z tym robisz. Wydajesz się sobie bezradny w tym momencie. To nie zapominaj o tej bezradności. Niech cię to boli. I myśl o tym. Bo pewnego dnia właśnie ta niewygoda, to poczucie bezradności sprawi, że zwrócisz naprawdę uwagę na szansę poradzenia sobie z tym. I po trzecie, ostatnie, w tym fragmencie Jezus w samym środku fragmentu z Ewangelii używa tych słów: potem przyjdź i chodź za mną. To nie ty sam. Twoje pragnienia, ale to Jezus będzie cię prowadził. To jest bardzo ważne. Nasze własne serce nie jest dobrym przewodnikiem. Ono biegnie raz w tą, raz w tamtą, tak jakby człowiek szedł na spacer, decydując się iść za swoim psem. Nie wiadomo, gdzie my dojdziemy. Ale jeżeli z naszym sercem będziemy się zwracali do Jezusa i On nam będzie pokazywał kierunek naszego życia, to dojdziemy dokładnie w to miejsce, kiedy staniemy, głęboko odetchniemy, popatrzymy na drogę, którą przeszliśmy i powiemy sobie: zbawienie.